Chwała niech będzie Panu Bogu. Cieszę się, że mogę rozpocząć dzisiejszy wieczór Słowem Bożym. Myślę, że dzień z modlitwą, dzień z czytaniem, ale i słuchaniem Słowa Bożego to dzień zyskany, a nie stracony. Mam właśnie, co ja mam. Chciałem zacząć od tego, na czym skończyłem tydzień temu, czyli Dzieje Apostolskie, Filip i dworzanin królowej Etiopii. Czytałem różne miejsca słowa, miałem różne myśli, ale dziś jakoś tak wróciłem do tego słowa i jest tu werset, który mnie tak dotknął do głębokich przemyśleń, refleksji i same przyszły różne wersety, tak, że tak powiem, z pamięci, bo jeśli nawet nie mam czasu siąść w domu przy Biblii, to chodząc, jeżdżąc, gdzieś te myśli chodzą koło tego, czym się karmimy na co dzień, więc i wersety, i kazania, usługi braci naszych i takie może nawet głębsze myśli. Nie chciałbym nikogo stresować. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Ja tylko tu jeden wiersz przeczytam. A eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Cóż stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony, gdy jest woda? Mogłoby stać tylko to, gdybym nie wierzył. Gdybym nie wierzył z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Gdybym nie wierzył z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który umarł za moje grzechy. To byłaby przeszkoda, aby się ochrzcić. Ale tak pomyślałem sobie, cóż stoi na przeszkodzie, aby żyć dla Jezusa. Zobaczcie, nie ma przeszkód, aby być ochrzczonym, jeśli uwierzymy. Jeśli uwierzymy w to, co mówiłem, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Bo możemy wierzyć w coś innego. Możemy wierzyć, że zbór to fajna grupa ludzi, wśród których dobrze się czuję, więc ochrzczę się i będę wśród nich. Wierzę, że chrzest przyjmowaliśmy i ci, co będą przyjmować, to nie z żadnych innych powodów, ale z tego jedynego powodu, że uwierzyli, że postanowili oddać Bogu swoje życie. I znowu wrócę do tego pytania, które mi się dziś nasunęło. Co stoi na przeszkodzie, abyśmy wiedli czyste i święte życie, kiedy się już ochrzciliśmy, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi? Wiecie, jaka jest długa lista powodów, dla których nasza lista i naszych powodów, dla których nie chcemy. Nie mówię, że nie możemy. Powiem wprost, że nie chcemy żyć święcie i czyście przed Jezusem. Pożądliwość, miłość złych rzeczy, znaczy się, nie mówię, że miłujemy szatana, ale miłość złego to w tym kontekście z małej litery złych rzeczy, niedobrych, grzesznych, nieczystych. Naprawdę tak samo jak nie ma przeszkód, aby się ochrzcić, gdy jest wiara i woda, tak samo nie ma przeszkód, aby żyć święcie i w sprawiedliwości. W Jezusie mamy dane Bóg nam dał wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. I to nie jest moja mądrość, ale to jest Słowo Boże. Bóg tak mówi, że w Piśmie jest wszystko, co jest potrzebne do wykrywania błędów i ich poprawy. Czytałem też dzisiaj w Ewangelii Jana, będę szukał, nie pozaznaczałem sobie, 5 rozdział bodajże, myślę, że znajdę. Czternasty wiersz. Może tą historię całą przeczytam od 5 wiersza. 5 rozdział Ewangelii Jana od 5 wiersza. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział? Weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Ten werset tak dziś mnie jako kolejny dotknął. Oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Tak myślę sobie, tu werset, tam werset. Ale jeśli nawiążemy z tym wersetem do tego, co mówiłem wcześniej o chrzcie, o uwierzeniu i o chrzcie i czystym życiu. A ten 14 werset zaczyna się: później spotkał go Jezus. Później. Oto wyzdrowiałeś. Oto uwierzyłeś. Nawróciłeś się, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Taką mam radość, że Bóg mi jakoś pokazuje, że mogę powiązać wersety, brać z nich naukę i ostrzeżenie, aby mi się coś gorszego nie stało. I ten wiersz zachęca nas, pokazuje, że mamy żyć w bojaźni przed Bogiem. Nie tylko radować się z tego, że Go poznaliśmy. Poznaliśmy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie tylko nas uzdrowił, ale mamy pilnować naszego życia, aby nas coś gorszego nie spotkało. Biblia często mówi, że marny jest koniec tych, którzy zeszli z drogi Bożej, na którą trafili, kiedy choroba wraca, duch nieczysty i widzi to mieszkanie, nasze serce wysprzątane, to zwołuje jeszcze 7 kolegów gorszych od siebie i wraca. I stan tego człowieka jest gorszy. Znamy te fragmenty, znamy tą historię. Żyjmy w bojaźni. I w tym samym rozdziale dalej. Świadectwo Jezusa od 30 wiersza będę czytał. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo i wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był światłem gorącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeżeli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Mocna mowa Pana Jezusa do Żydów, do faryzeuszy, do tych wszystkich, którzy żyli w tamtym czasie i nie przyjęli Go. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Kiedy dziś czytałem te fragmenty, ten werset też do mnie przemówił. Coraz częściej zaczynam widzieć Jezusa w Starym Testamencie i cieszy mnie to, bo to znaczy, że Słowo Boże do mnie trafia. One składają świadectwo o mnie. Tak pomyślałem, przypomniały mi się dwa fragmenty Słowa Bożego ze Starego i z Nowego Testamentu. Jeden z nich to Jozue, który mówił, że ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym dość dużo. Nie tak dawno, kiedy Jozue mówił do ludu, że mogą wybierać między dobrem a złem, między służeniem Bogu prawdziwemu, a innym bożkom i bałwanom, powiedział: wybierajcie co chcecie, ale ja i mój dom będziemy służyć Bogu. I pierwszy werset, który mi momentalnie się nasunął na myśl, to 12-letni Jezus, odnaleziony przez rodziców, kiedy się zagubił. Czy nie wiecie, że w sprawach mego Ojca ja być muszę? Naprawdę, Pana Jezusa możemy odnaleźć w Starym Testamencie. Jeśli będziemy słuchać słowa całym sercem, nie ludzką mądrością, ale wiarą, będziemy czytać i z biegiem czasu taką mam radość, że zaczynam albo coś rozumieć, albo coś mi może się wydaje, ale gdzieś o Panu Jezusie było powiedziane od początku. On gdzieś był, miał kogoś, kto tak samo pełnił wolę Ojca, był posłuszny, mężowie, bohaterowie wiary Starego Testamentu, jak Pan Jezus. Każdy z nas może oddać swoje życie Bogu, wybrać Go jako najważniejszego, a powiem więcej, jako jedynego swojego Pana. Już nawet wtedy słowo najważniejszy nie ma żadnej wartości, nie ma żadnego znaczenia. Kiedy użyjemy, że jest naszym jedynym Bogiem, jedynym Panem, to nie musimy mówić, że On jest najważniejszy. Bo kiedy mówimy, że ktoś jest najważniejszy, to znaczy, że są inni, mniej ważni. Nie powinno być innych mniej ważnych, troszeczkę ważnych. Bóg powinien być naszym życiem, bo Pan Jezus oddał za nas swoje życie. On sprawił, że dziś możemy karmić się Jego Słowem, być prowadzonym przez Jego Ducha. Możemy poświęcać Mu każdą myśl, smucić się ze swoich własnych słabości i w pokorze prosić, aby Bóg wzmocnił w tym, w czym ktoś jeszcze jest słaby. W Bogu jedynie jest nadzieja, On daje chcenie i wykonanie. Dał wszystko, co jest nam potrzebne. Dał Słowo, dał Ducha, dał Jezusa, który utorował drogę, który pokazał, żeby żyć, że można żyć. Tu w ciele i w tym świecie, pamiętając o tym, że żyjemy po to, aby pełnić wolę Bożą, aby nieść miłość, pokój, sprawiedliwość, nieść, siać i rozdawać to innym. Niech Bóg dotyka naszych serc, abyśmy sprawdzali, czy jest dla nas jedynym Panem, czy może tylko najważniejszym. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas. Kupujmy, kupujmy. Wiecie, tak z całego serca to śpiewałem. Kupujmy. I taki szczęśliwy, że można kupić dzisiaj. Chwała Bogu. Można kupić. Jest w sklepie. Jest. Można kupić. Żeby mieć zapas oleju. Można kupić przez wierne życie, przez zwyciężanie złego, tak? Przez mówienie nie grzechowi, przez czynienie woli Bożej. Tak się kupuje w swoim domu, tak się kupuje. Za cenę tylko swojego życia. Nie trzeba mieć pieniędzy, nie trzeba mieć mądrości, nie trzeba mieć sławy. Trzeba mieć bogobojne serce i miłować Jezusa. I żyć wiernie przed Bogiem. I zbiera się olej, zbiera się. Tak pomyślałem, kiedy tą pieśń śpiewaliśmy, gdyby nam dzisiaj przyszło mieć takie właśnie przeżycie. Potężny ów krzyk rozległ się, oblubieniec nadchodzi. Gdyby się dzisiaj, teraz na nabożeństwie rozległ krzyk taki, oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie na spotkanie i macie tylko 15 sekund, żeby wyjść stąd i iść, bo on tu już nadchodzi. Trzymałoby was coś? Czy byście poszli z radością? Już koniec, już wszystko za nami. Czy by nas coś trzymało? Ojej, nie! Jeszcze nie. Twoje życie, czy będzie trzymało? Twoje życie, czy będzie, czy coś w twoim sercu będzie trzymało? Kochani, nie może nas nic trzymać. Musimy być wolnymi, gotowymi, bo tak się ten krzyk rozlegnie. To nie będzie tak, że najpierw sobie uporządkuję, a później się rozlegnie. To on po prostu się tak rozlegnie. I kto nie będzie w tym momencie, w tej chwili taki gotowy, taki niezwiązany, nieprzywiązany niczym, nieprzywiązany grzechem oczywiście, nieprzywiązany miłością do czegoś tam. Nie może być nic, do domu może, do, nie wiem, samochodu, do męża, do kogokolwiek. Nie może być nic. Nic nie może być, bo Jezus już na początku drogi powiedział, jeśli kto mnie miłuje, jeśli miłuje więcej matkę, żonę, ojca, brata jak mnie, nie może być uczniem moim. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie może być. To już na początku Jezus powiedział taką regułę. My musimy tak żyć, żeby gdy się dzisiaj rozlegnie ten krzyk teraz, wyjdźcie na spotkanie, to wychodzimy, wszystko zostawiamy, z radością wychodzimy. I na ten dzień czekamy i może się go doczekamy w naszym życiu już. Jeszcze tylko tak powiem to, co Halinka podkreśliła, tak bardzo się cieszę, że ona też to powiedziała, bo to jest jeszcze nasza taka bieda. I faktycznie szczególnie tych, którzy siedzą w ostatnich rzędach, dlatego że tam przeważnie się dają ci goście i bywa tak, że ja już się do nich nie dopcham, albo gdy już wyjdę po witaniu się z wami, to już ich nie ma. Nieraz muszę przypominać, podajcie śpiewnik, zainteresować się tym. Wiecie, my mamy taki strach, taki powiem, głupi strach. Witam w tyle. Głupi strach. No każdy ma, ten ci w przodzie też, tylko że oni mają szczęście, że siedzą w przodzie. Dlatego mówiłem, idźcie do przodu. A tak to wyłazi. Taki jak ktoś przyjdzie i siądzie, to my tacy pobożni, tacy. Tam nie, tam tak, a tam nie. Bo siedzi, nie? Odwrócić się, uśmiechnąć się, kiwnąć głową. Już jest wszystko. Już jest bardzo, bardzo wiele. Zobaczyć, czy nie ma. Nie, tak wtedy szukać pilnie tej pieśni 307. Popatrz, czy ma. A jak już znajdziesz, to trzeba zobaczyć, czy ma i dać mu swój śpiewnik. Jakie to dobre, miłe, jak się mu... Kochani, to jest wasza powinność. To jest wasza powinność. I pamiętajcie o tym. To jest, nieraz widzę, że to jest, się cieszę wtedy, ale nieraz widzę, że tego nie ma, że my taką pobożność tutaj na tą kazalnicę, to jeszcze nikt nie stoi. Bo to jest na początku. Dlatego pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę, to jest dla tych ludzi ważne. Dla tamtych ludzi to jest ważne. I dla nas też jest ważne przełamać takie, jakieś takie właśnie tam nasze. I niech oni mają, ci ludzie, którzy przychodzą tu, nie tylko Słowo Boże, ale przede wszystkim niech mają szczerość każdego z nas i serdeczność każdego z nas. Ponieważ tak dzisiaj pięknie czas nam zleciał, to już nie będę, powiem, nawiązywał się do tych świadectw, do tego słowa, które Mariusz czytał, ale wierzę, że zostało ono w naszych sercach. Często Mariusz też wspominał o tym i to tak się cieszyłem, bo to, co chciałem dzisiaj mówić, też mówi o tym samym. Pan Jezus powiedział do tego chorego, uzdrowionego i już więcej nie grzesz, żeby coś gorszego na ciebie nie przyszło. Tak sobie pomyślałem, takie pytanie mi przyszło. Co może gorszego jeszcze na niego mogło przyjść? 38 lat nie chodził, sparaliżowany. 38 lat. Tyle przeżył goryczy, kiedy się woda poruszała, a jego nie miał kto wrzucić. I kiedy tam szedł, czołgał się, nie wiem, pełzał i przed nim wskoczył. Ileż goryczy przeżywał, ile razy przeżywał gorycz. Straszną go, wystarczyłoby raz taką gorycz przeżyć i to jest wystarczające. Być już, może już być prawie, a tu inny. Dlatego te słowa pierwsze, Panie, nie mam człowieka, nie mam nikogo, kto by mnie wrzucił do sadzawki, a gdy idę, to drugi przede mną wstępuje. A Jezus mówi, by ci gorszego coś nie przeżyć. Co może mu gorszego przyjść? Co gorszego? Kochani, czy wiecie, żeby przyszło coś gorszego? Proszę? Wieczna śmierć. To gorsze. I to jest za grzech. Co taki odzwykły grzech jakiś? Co takie trwanie w grzechu? Co taki swój grzech? Pan Jezus mówiąc niemu, nie grzesz więcej. Nie myślał o tym, że może stanie się terrorystą największym na świecie, zrobi komando i pójdzie wywali pół świata. Nie. Nie o takim mówił. Mówił o jego grzechu, o jego życiu. Za ten mój grzech, za takie moje życie niewłaściwe, niewierne Bogu, Bożemu Słowu, za moje kombinacje. Pan Jezus mówi, jeśli będziesz grzeszył, to przyjdzie na ciebie coś gorszego, już więcej nie grzesz. Jezus mówił to wielu ludziom, wszystkim to mówił, już więcej nie grzesz. Bo Jezus przyszedł, On mógł to mówić. On wiedział, co mówi. Gdybym ja to mówił, już więcej nie grzesz, to by każdy powiedział mi, czy człowiek, gdyby to mówił, jakikolwiek człowiek, to by powiedział, ty nie wiesz o czym mówisz. Jak to nie grzesz więcej? Ja chcę nie grzeszyć, ale ja grzeszę. A kto to taki jest, kto nie może grzeszyć? Ale Jezus wiedział, co mówi. I On mówił to do tych ludzi, do tych, których spotykał. I więcej nie grzesz. Idź i odtąd już nie grzesz do tej niewiasty zapadnej cudzołóstwie. I do wszystkich tak mówił. Bo On wiedział, że można już tak żyć. Bo On takie życie przyniósł, chwała Panu Bogu. Takie właśnie życie przyniosła Ewangelia. Że nie musimy żyć w grzechu, że możemy uciec od grzechu, że możemy zwyciężyć grzech. Takie życie przyniósł Jezus Chrystus. Takie życie, takie zwycięstwo przyniosła Ewangelia. I to słowo, które chcę czytać, też mówi ostrzeżenie przed złym życiem. Przed fałszywymi nauczycielami, ale i przed złym życiem. Drugi list Piotra, drugi rozdział. I czytajmy tak z uwagą te wiersze, drugi rozdział listu Piotra drugiego. Jest może trzy wiersze, czwarty, piąty i szósty. I szukajcie tutaj przyczyny, słowa, które określa przyczynę zguby, kary Bożej, sądu Bożego. Czwarty wiersz. Szukajcie tego słowa, węzłowego słowa, które określa tą przyczynę. Że Bóg to zniszczył, albo coś tam zrobił. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, tak? Nie oszczędził, więc nie oszczędził. Szukajmy przyczyny tego, że Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy ich do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Które to jest słowo? Którzy zgrzeszyli. A więc aniołów Bóg nie oszczędził, którzy zgrzeszyli. Jedzie teraz dalej, piąty wiersz. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Bezbożnych, tak, świat bezbożnych. To był świat bezbożnych i dlatego na nich przyszedł potop. I szósty wiersz. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Życie bezbożne. Było przyczyną tego, że Bóg spalił do cna, a więc grzech. Więc ten fragment mówił, ten fragment jest zatytułowany Ostrzeżenie przed złym życiem. I zobaczcie, jeszcze raz musimy o tym mówić i pamiętać o tym, jakie skutki przynosi grzech, grzeszne życie, bezbożność, bezbożne życie. Jakie skutki przynosi? To nie tylko Pan Bóg powiedział do tego jednego chorego, tego uzdrowionego, nie grzesz, bo tobie się coś stanie, bo tobie. No stałoby się jemu, bez niczego. Absolutnie by się stało. Czy do tej niewiasty, co na cudzołóstwie była złapana, idź i nie grzesz więcej. Ja cię też nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej, tak? A tutaj widzimy, że za ten grzech, Bóg nie tylko, że to jedną osobę, Bóg za ten grzech, aniołów, tych, których stworzył, tych, którzy powiem, byli w Jego chwale, tych, którzy tam razem z innymi, niezliczonym mnóstwem tych aniołów byli. I nagle zgrzeszyli i Bóg nie oszczędził nawet aniołów za grzech. Nawet aniołów nie oszczędził. Nawet aniołów. No mówimy, anioł to aura, to kółeczko, to święty, skrzydełka, biały. Zgrzeszyli i Bóg nawet ich nie oszczędził, ale w straszny sposób ich ukarał. Strącił do otchłani i umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. A co na sądzie będzie? Łaskawi? Nie, piekło, tak. Koniec, kochani. Siedzą w mrocznych lochach. Piekło to są mroczne lochy. I staną na sąd. Nie po to, żeby powiedzieć, no już macie dość. To jest już, nie wiem, 6 tysięcy lat. Wieczność w piekle, w ogniu gorejącym. Za grzech. Albo starożytnego świata nie oszczędził. Całego świata starożytnego. To my historię o starożytnym świecie, o wydarzeniach, o ludziach, o wielkich rzeczach. Starożytny świat. Przecież to były miliony jakichś przypadków. Ludzi, geniuszy, wynalazków, nie wiem, imprez, wielkich rzeczy. Wszystko, ojej, to jest świat, to nie miasto jedne nawet. Starożytnego świata nie oszczędził. Zesławszy potop na świat bezbożnych. A miasto Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. To jest przykład. Kochani, Bóg dał takie przykłady. Te przykłady są, o nich każdy wie. Druga sprawa, czy człowiek chce wziąć z tych przykładów lekcje. To są lekcje dla nas, ale człowiek może nie odrabiać, może w ogóle do Bożej, większość nie zagląda do Bożej klasy wcale. A co tam, Gomorę spalił, bo spalił. A potop, bo był potop. A dlaczego był potop? Dlatego, że żyją tak, jak oni żyją teraz. Także tamci żyli tak, jak teraz żyją. Od tego. Dlaczego? Bóg dał przykład, powiem, Bóg napisał elementarz, ale że ktoś nie chce przyjść do tej klasy Bożej, przeczytać, to jego sprawa, jego wybór, tak? To jego wybór. Ale my wiemy, Bóg nam to pokazał, kochani. I tak, kiedy to czytałem, pomyślałem sobie tak. Pan Jezus nie po to żył na ziemi, byśmy teraz żyli jak chcemy. Nie po to Pan Jezus żył na ziemi. 30 przeszło lat i cały czas wśród ludzi. Nie po to żył świętym, czystym życiem. To żył dlatego, żebyśmy my patrzeli na to życie, Dlatego chodził, obracał się między ludźmi, rozmawiał, ratował, pomagał, okazywał miłosierdzie. Nie dlatego, że on był, bo on był miłosierny, bo on miłował, bo on uzdrawiał, bo on kochał, bo on współczuł. Bo to, on po to żył. A uczniów zabrał, żeby szli z nim i chodzili z nim i byli z nim. Żeby uczyli się tego życia. Nie po to Jezus żył tak, jak żył. Żebyśmy my żyli jak chcemy. Jak nam wypada. Jak nam wyjdzie ta wypadkowa. Nie. Po to tak żył, żebyśmy my też tak żyli. Kochani, jeśli żyjemy, powiem swawolnie, jeśli żyjemy według swoich chęci, swoich pragnień, swoich skażonych i tak dalej, jeśli żyjemy według ciała, według siebie, jeśli żyjemy, to Boże życie osądza nas. Boże życie jest sądem dla nas, bo Jezus dlatego tak żył i dlatego żył na tej ziemi i dlatego przyoblekł nasze ciało, dlatego był między ludźmi, abyśmy się nauczyli prawdziwego, właściwego życia. To było pierwsze właściwe życie od A do Z. Wiele było właściwych momentów w życiu Eliasza, Dawida, Daniela, wszystkich. Ale to było pierwsze życie od A do Z właściwe przed Bogiem. To było pierwsze życie, które było światłością świata. To było pierwsze życie, gdzie było wykonane wszystko, co Bóg zażyczył sobie. Wszystko, co Bóg zapragnął. Wszystko, co Bóg złożył. Wszystkie nadzieje Boże były spełnione w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu. Pierwsze życie. I dlatego to jest wyjątkowe życie. To jest wyjątkowe życie. I nie po to Jezus żył, nie po to Jezus walczył, nie po to Jezus dokładał starań, modlił się, wołał do Ojca, tak, żeby był zachowany, żeby miał zwycięstwo. Nie po to, abyśmy my teraz żyli jak tam los, jak nam okoliczności pozwolą. Jak się przyjdzie wydrzeć, to będę się darł. Jak przyjdzie ktoś mi naocisnąć, to się zagniewam na śmierć i tak dalej. Nie. Jeśli żyjemy według siebie, według swoich, powiem, pragnień, swoich zdolności, swoich możliwości, to życie Jezusa nas osądza. Nie po to przyszła światłość na ziemię, byśmy chodzili w ciemności. Nie po to przyszła światłość, byśmy chodzili w ciemności. Nie możemy chodzić w ciemności. Jeśli się mianujemy dziećmi Bożymi, przyszła światłość, aby rozświecić wszystkie mroki. Chwała Bogu. Wszystkie mroki naszego serca, naszej duszy, wszystkie mroki rozświeca światłość z nieba. Wiesz, może matka twoich ciemności nie przeniknie, ojciec, możesz mieć całe życie. Może nawet żona nie przewidzieć i nie ma pojęcia o twoich ciemnych stronach, ale Bóg wie, Bóg wszystko wie. I On po to przyniósł światłość, żeby oświeciła. Wiecie, nie ma się wstydzić przed Bogiem. I nie ma co ukrywać się przed Bogiem. Trzeba naprawdę szczerze wołać do Boga. Trzeba być szczerym przed Bogiem. Trzeba przychodzić i prosić, ratuj mnie, Panie. Panie, zmień moje życie. Panie, zmień mnie. Nie chcę być takim. Panie, zabierz moją nędzę. Nie po to światłość przyszła, żebyś chodził w ciemności. A kto chodzi w ciemności? Ten, kto w grzechu chodzi, ten, kto nie miłuje. Ten, kto nienawidzi brata swego, jest napisane, chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. A więc absolutnie nie ma mowy, wykluczone całkowicie od A do Z, wykluczone nawet powiem mgnienie gniewu, obrazy, wykluczone. Dlatego Bóg powiedział to do milionów ludzi. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Wiecie, jaki to jest skutek tego? Przecież Bóg to powiedział nie do jakichś takich, wybrał sobie parę, taką naprawdę ekstra parę, taką miłującą, takich kochających się i do nich mógł powiedzieć spokojnie, bo może to się wam w życiu zdarzy 3 razy na rok tylko. Chyba dacie sobie radę, a więc niech słońce nie za... Bóg nie patrzył na to. Bóg wszystkim małżeństwom powiedział, niech gniew nie zachodzi, wszystkim braciom, rodzeństwu każdemu, nie tylko małżeństwom. Wszystkim ludziom powiedział, tym takim zdolnym i niezdolnym i tym brutalnym, wszystkim ludziom powiedział, gniew nie może, słońce nie może zachodzić na wasz gniew. Kochani, Bóg będzie tego przestrzegał. A więc nie ma mowy, żeby nosić zadrę w sercu, żeby się kłaść spać niepojednanym. Jak się nie można pojednać, to trzeba 2 godziny wcześniej nie zagniewać się. Jak się trudno jest pojednać, jak honor nie pozwala, to zadbaj o ten honor rano i zamknij się na przykład. Jak tak ci trudno się pojednać, prawda? Masz wybór. Jak masz sztywny kręgosłup, to nie zaczynaj. To ustąp. Nie będziesz musiał go zginać. Będzie taka ludzka rada, wiecie. Ale my musimy się zginać. Nie po to Jezus wskazał kierunek, jak iść i gdzie iść. Życie Jezusa miało kierunek. On cały czas szedł w jedną stronę, do Ojca. Do Ojca. Szedł spełnić swoją misję, szedł spełnić swoje powołanie. Cały czas nigdy się nie zawahał, nigdy nie uciekł, nigdy się nie schował. Nie ma takiego miesiąca, że powiedział, koniec, nie idę. Waham, idę rozważyć, czy pójdę, czy nie pójdę. Nigdy nie było tak. Mam już dość, a tym bardziej, że teraz mi powiedział Piotr, Panie, nie może to na siebie przyjść, w porządku, mam radę, idę. 2 tygodnie mnie nie ma, będę pościł, będę się pytał Boga, może mam wrócić. Nigdy nie wrócił. Nigdy się nie zawahał. On zawsze szedł, on wskazał kierunek. Nie po to wskazał ten kierunek, byśmy my teraz macali jak ślepi. Nie wiem, my mamy kierunek. Życie Jezusa nam wskazuje kierunek, kochani. Od rana już mamy kierunek. Prawda? Każdego dnia, od poranku mamy wyraźny kierunek, jak żyć, jak iść. Nie po to Pan Jezus żył w sprawiedliwości i był sprawiedliwym, abyśmy my popełniali nieprawość. I chwała Panu Jezusowi, że w Nim jest naprawdę ocean, taki niezgłębiony ocean mądrości, poznania, pełni. Chcielibyśmy się uczyć od naszego Pana. Chcielibyśmy być Mu naprawdę wierni. Zbierajmy, bracia i siostry, olej. Kochani, gdybyśmy wiedzieli, jak blisko jest ten czas, gdybym tak wiedział coś wiedział, powiedział, słuchajcie, to w tym miesiącu, o, jakbyśmy byli szczęśliwi, że możemy zbierać olej, jakbyśmy go skrupulatnie, ale ja nie mogę wam powiedzieć, że to nie w tym miesiącu, że to nie w tym tygodniu. Kochani, ale mogę powiedzieć jedno, na pewno zaraz ten olej będzie wam potrzebny. Na pewno będzie wam potrzebny zapas oleju. Mnie i wam. Zbierajmy ten olej. Zbierajmy, kiedy idziemy. Tam bądźmy chrześcijanami. Tam bądźmy pokornymi. Tam bądźmy cichymi. Tam bądźmy miłującymi. Kiedy Bogusia powiedziała o tym wejściu, powiem po tej wywiadówce, ze łzami. Tak, to jest dobre, to jest Boże wyjście. To jest Boża droga. Do pewnego brata, który skarżył się na swoją żonę, że jest taka, że jest złośliwa, że mu dokucza, że tego, że on nie może wytrzymać. Powiedziałem, zamiast drzeć się, zamiast wybuchać, ucieknij, wyrwij się z tego, idź do drugiego pokoju i tam upadnij na kolana i tam płacz i wołaj do Pana. To ona pójdzie za mną i chwała Bogu, że pójdzie. Niech zobaczy Ciebie na kolanach, niech zobaczy Ciebie płaczącego. To będą węgle zgarniane na jej głowę. Idź. To jest miłość, wiecie? To jest miłość. To jest to, kiedy naprawdę my się uniżamy. I powinno wiele razy powinno nam towarzyszyć łzy. Łzy smutku, łzy żalu, jeśli upadniemy, jeśli zawiedziemy Boga. Powiem, łzy z takiej może bezsilności, kiedy wołamy, Panie, ratuj mnie, pomóż mi. A później łzy radości, że zwyciężyliśmy, że Jezus dał nam wyjście, że Jezus dał nam zwycięstwo. To jest wspaniałe, doświadczać zwycięstwa i wyjść z tamtego pokoju nie jak pokonany, ale jak zwyciężony, jak zwycięzca. Chwała Jezusowi. Niech Bóg da nam takie życie, bracia i siostry, zapał. Niech Duch Święty nas prowadzi. On w tą stronę i taką drogą będzie nas prowadził. Żyjmy dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. Amen.